jestem zbudowany waszą obecnością, bo za oknem słońce, dzień wolny, kiedy jechałem rano do Gdańska z wyspy, w przeciwnym kierunku, w stronę plaży, lasów, rzeki, jechały samochody, motory, rowerzyści, a wy wybraliście, żeby być tutaj, żeby zgromadzić się wokół Słowa Bożego, żeby budować siebie nawzajem, żeby wspólnie uwielbić naszego Zbawiciela. Dzisiaj też będziemy rozmawiać o pewnej postawie, która jest może coraz mniej popularna, ale jest wartościowa. I w otaczającym nas świecie przyzwyczailiśmy się, że są całe armie youtuberów, tiktokerów, influencerów, którzy próbują wypracować w nas odpowiednie postawy konsumenckie, obyczajowe. Mamy telewizję jedną, drugą. Każda próbuje wdrożyć w nas taką postawę cechującą się jakimś światopoglądem, postawą polityczną. Ale człowiek Boży nie jest tym zainteresowany, bo nie tam szukamy naszych wzorców. Naszych wzorców szukamy gdzie? W Biblii. I Biblia opisuje wiele różnych postaw. Są złe postawy, które są opisane po to, abyśmy umieli je rozpoznać i abyśmy ich nie naśladowali. Są postawy dobre, które są ku naszemu zbudowaniu, abyśmy wiedzieli, jak postępować. Dziś przyjrzymy się postawie, która ujawniła się podczas wydarzenia opisanego w Księdze Ezdrasza. To był taki moment, kiedy Żydzi po długim przebywaniu na wygnaniu w Mezopotamii za pośrednictwem króla Cyrusa otrzymali od Boga polecenie, żeby wrócić już do tej Jerozolimy, odbudować świątynię, uporządkować sprawy. To był rok 538 przed naszą erą. Kiedy wrócili, zostali oczywiście świątynię w ruinie, miasto w ruinie, różne sprawy do majątkowe również do uporządkowania. Zostali też tam ludność, która w międzyczasie zasiedliła te tereny. To byli potomkowie ludów sprowadzonych przez Asyryjczyków dawno temu na miejsce Izraelitów, którzy zostali wysiedleni. Było też trochę potomków Izraelitów, bo nie wszyscy zostali uprowadzeni, zwłaszcza w okręgach wiejskich część tej ludności izraelskiej pozostała. No i oni, ci przybysze i ci te resztki Izraelitów wypracowali sobie pewien sposób życia, który nikomu nie przeszkadzał, i mogli w takiej symbiozie żyć. Sięgnijmy do Księgi Ezdrasza, 4 rozdział, 1-3 wiersz. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszuła i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Zgrzyta nam ta postawa. Przychodzą ludzie, żeby pomóc. Mają na ustach tego samego Boga. I co słyszą? Nie. Nic wspólnego z wami nie mamy. Idźcie sobie. Sami będziemy to robić. Co to za postawa? Co więcej, takie zdziwienie narasta, kiedy przyjrzymy się, do kogo ci Żydzi wypowiedzieli te ostre, stanowcze słowa. Byli to ludzie, którzy deklarowali wiarę w Boga Jahwe. Byli to ludzie, którzy składali Mu ofiary, modlili się do Niego, oddawali Mu cześć. I to są fakty. Ci ludzie to robili. Co więcej, ci ludzie mieli kapłanów, którzy mogli poszczycić się rodowodem. Mieli jakby taką legitymację duchownego. Żeby nie być gołosłownym, w drugiej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale od 23 wiersza czytamy: wtedy, czyli wtedy, kiedy król asyryjski osiedlił te nowe ludy na terenie ziemi obiecanej, wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz: wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście. Niech się uda i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, i zamieszkał w Betel, i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. Więc nie mieli jakiegoś takiego samozwańca z ogródków działkowych, ale mieli kapłana z rodowodem. Od 200 lat ci ludzie mieszkali w ziemi obiecanej i przy pomocy tych kapłanów czcili Boga. I przyszli tacy ludzie, chcieli pomóc przy odbudowie świątyni. A Żydzi, którzy przyszli po kilkudziesięciu latach nieobecności, mówią im: nie, wy nie. My z wami nic nie będziemy robić. Szokujące, zwłaszcza dziś, kiedy szerzy się ekumenizm, poprawność polityczna, synkretyzm, humanizm i idea pojednania ponad podziałami. Taka postawa, którą zaprezentowali Żydzi, może szokować. Aby zrozumieć, co się stało, zrozumieć postawę Żydów, musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, dlaczego Żydzi trafili do niewoli babilońskiej. Druga Księga Królewska, 17 rozdział od 7 wiersza, czytamy opis postawy Izraelitów sprzed porwania ich do niewoli. To jest opis, który dotyczy uprowadzenia Izraelitów przez Asyryjczyków, ale w tym samym 17 rozdziale nieco później jest dopowiedziane, że to samo dotyczy się mieszkańców Judei, czyli tego, co się stało później przy uprowadzeniu ich przez Babilończyków. A więc to, co przeczytamy, dotyczy wszystkich Żydów, zarówno z Królestwa Północnego, jak i Południowego. A stało się tak, ponieważ stało się tak, czyli doszło do tego uprowadzenia ich do Mezopotamii. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do ogrodu warownego. A więc widzimy, że Izraelici, zanim poszli w niewolę, wierzyli w Boga, Jahwe. Czcili Go, składali Mu ofiary, ale nie żyli tak, jak Bóg chciał, aby ich życie wyglądało. Nie przestrzegali Jego przykazań. Żyli tak, jak chcieli, jak im się podobało. Nie wykonywali woli Bożej. Mieli niewłaściwe wyobrażenie o Bogu. To jest warte podkreślenia, że mieli jakieś wyobrażenia o Bogu, ale one nie były prawdziwe. Nie pokazywały prawdy o Bogu. Wreszcie, jak tutaj czytamy, czerpali wzorce życia od tych innych ludów, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli ze świata. Żeby to nie było takie abstrakcyjne, to trochę to przybliżmy. Dzisiaj też, będąc w Kościele, będąc ludźmi wierzącymi, spotykamy się z różnymi wzorcami życia obok nas. Takim wzorcem, który się ostatnio mocno rozpowszechnia, to jest takie celebrowanie życia. Takie rozbijanie się po restauracjach, po kafejkach, spędzanie w ten sposób czasu i ludzie potrafią wiele dyskutować na temat tego, gdzie można fajnie zjeść, a tam to takiego kotleta dają, a tu jaka dobra kawa. I oczywiście nie chodzi o to, że nie wolno chodzić do restauracji, tak? Nie chodzi o jakieś zakazy, ale jeżeli człowiek wierzący właśnie spędza dużo czasu w ten sposób, no bo koledzy z pracy tak żyją, bo rodzina tak żyje, bo znajomi, no trzeba być trendy. I później, kiedy się z takim człowiekiem rozmawia, to on właśnie tym żyje, o tym rozmawia, ale w rozmowie z nim nie pojawiają się tematy, co słychać na polu misyjnym, co myślisz o ostatnim kazaniu, co się dzieje w zborze. On nie żyje tymi sprawami. I myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Tak? Jeżeli ktoś żyje sprawami bożymi i od czasu do czasu pójdzie z rodziną czy ze znajomymi do kawiarni, nic złego się nie dzieje. Ale jeżeli ktoś spędza czas tak, jak ludzie w świecie i to powoduje, że on nie żyje sprawami bożymi, to taka sytuacja unaocznia, że postawa tego człowieka już jest kształtowana przez wzorce ze świata, a nie przez Boży wzorzec. I właśnie taka postawa, o której tutaj przeczytaliśmy, doprowadziła do tego, że Bóg posłał Izraelitów w niewolę do Mezopotamii, do takiego poprawczaka. Skoro w ich własnym domu, który im dał, w ich klasie, nie potrafili przyswoić sobie lekcji, którą Bóg im, której Bóg uczył, no to trzeba było powziąć środki inne, drastyczne, bardziej skuteczne, wysłać ich do poprawczaka, do tej szkoły specjalnej w Mezopotamii i tam może będą lepiej słuchać. I tak się stało. Bóg przez kilkadziesiąt lat kształtował tam w Żydach na tym wygnaniu pewną postawę. Jeszcze słowo na temat tego, skąd w ogóle taka postawa niedobra wzięła się w narodzie izraelskim. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej w 12 rozdziale od 26 wiersza. To jest sytuacja, kiedy doszło do rozpadu królestwa po śmierci Salomona na południowe i północne. Królem Królestwa Północnego został Jeroboam. I wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo teraz może wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, i kazał jednego ustawić w Betelu, drugiego ustanowił w Dan, i później tych świątynek było coraz więcej na różnych wzgórzach. Widzimy tutaj, że zamysłem Bożym było to, żeby Izraelici gromadzili się w Jerozolimie przed świątynią po to, żeby być razem przed obliczem Bożym. Tam też było czytane Słowo Boże, przykazania, Boże zakon. I chodziło o to, że kiedy oni razem słuchali tego zakonu, to było też w nich jedno rozumienie nie powstawały wtedy te niewłaściwe wyobrażenia o Bogu, bo to wszystko było na bieżąco korygowane. I taki był zamysł Boży. Nie, że każdy w swoim mieście sobie. Były też specjalne święta, które Bóg ustanowił, gdzie w sposób szczególny zobowiązywał wszystkich Izraelitów, żeby zgromadzali się w Jerozolimie. I taki był zamysł Boży, ale on nie pasował Jeroboamowi, bo był sprzeczny z jego interesami, no i z jego chęcią. Więc przekonał Izraelitów, aby przyjęli inną postawę. I to jest takie bardzo charakterystyczne argumentowanie. Dosyć już się napielgrzymowaliście. Będziecie mieli teraz świątynki bliżej. Ile czasu zaoszczędzicie, będziecie mogli wykorzystać ten czas na swoje sprawy. Będzie wam łatwiej. I tak dalej. No, słyszymy to i dziś, prawda? Dosyć już nałaziłeś się na te nabożeństwa. No, ile możesz się modlić? Dosyć już tego czytania Słowa Bożego. Nie można ludziom wbijać do głowy w Biblii. I tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jeden człowiek, który postawił swoją wolę nad wolą Boga, przekonał do tego innych i potem przez setki lat nie szło tej złej postawy wytępić. Nawet jak się trafiał jakiś król reformator, to na końcu jak refren powtarzało się zdanie: ale świątynki na wzgórzach nie zostały zburzone. I dlatego doszło do takiego momentu, kiedy Bóg musiał ich zabrać spośród tych wzgórz, tych świątynek, w miejsce, którego nie znali, i zacząć wszystko od nowa. I tam Bóg cierpliwie włożył w ich serca pewną postawę, którą dzisiaj się zajmujemy. I u podstawy takiego podejścia leży przekonanie, że nie jesteśmy po to, żeby żyć dla siebie tak, jak chcemy, ale jesteśmy po to, by żyć tak, jak Bóg chce, żeby wypełniać Jego wolę. I to jest prawda niby oczywista, ale musimy jej poświęcić chwilę czasu, bo jeżeli tej prawdy nie wyryjemy w swoim sercu, to później będzie cokolwiek ciężko zrobić. To jest taki punkt wyjścia. I widzimy, że już od początku taka postawa była zamysłem Boga, aby człowiek taką postawę przyjął. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 27 wiersz, czytamy o tym, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Ale czy to znaczy, że dał człowiekowi taką samą moc, jaką on ma? Taką samą wszechwiedzę? Nie. Już za czasów Mojżesza zostało to Żydom wytłumaczone, a w czasach nowotestamentowych to wyjaśnienie jest zawarte w pierwszym liście Piotra. Pierwszy rozdział, 16 wiersz. Tam są przytoczone słowa Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To o to Bogu chodziło, kiedy tworzył człowieka na swój wzór i swoje podobieństwo, aby człowiek kochał to, co czyste, co święte. Aby nie budziło w nim atrakcyjności to, co jest pospolite w tym świecie. Ale żeby człowieka Bożego przyciągało to, co jest święte, czyli Boże, w tej Bożej domenie. Dalej w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, 20 wierszu, czytamy takie słowa apostoła: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest kwintesencja tej nauki o roli krzyża w życiu człowieka, gdzie czytamy nieraz o tym, że musimy krzyżować siebie codziennie. Czyli nie umartwiać się codziennie, ale codziennie zabijać swoje własne ja. Po to, żeby tego Chrystusa w nas było coraz więcej. I wtedy nie żyjemy swoim życiem. Nie żyjemy po to, żeby zaspokajać swoje jakieś tam zachcianki, swoje jakieś ambicje, aspiracje, pożądliwości, ale żyjemy po to, żeby podobać się Bogu. I nasze myśli to już nie są nasze myśli, ale myśli Boże. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 15 werset, czytamy takie słowa: a umarł, tu mowa o Jezusie, a Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tu już jest bardzo dosłownie, nie można tego interpretować jakoś opacznie. Bardzo wyraźnie jest napisane, że nowe życie, które mamy w Chrystusie, kiedy się do Niego nawracamy, otrzymujemy nowe życie. Ono jest nam dane nie po to, żebyśmy się tym życiem jakoś bawili według własnego uznania, ale ono jest po to, żebyśmy żyli dla Tego, który za nas umarł, byśmy wypełniali Jego wolę. Te zadania, które On nam powierza. I na końcu mamy przykład naszego Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 wiersz. To jest ta sytuacja, kiedy Jezus przed męką, która go czekała, modli się w ogrodzie i widzimy, że on był i człowiekiem, i Bogiem jednocześnie. I ta ludzka natura jest wyrażona w tej modlitwie, kiedy on prosi Ojca, żeby odsunął od niego ten kielich. Jako człowiek, wiedząc, co go spotka, co wycierpi, on chciał tego uniknąć. Ale jako Syn Boży kończy modlitwę słowami: wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jako człowiek chciał czegoś innego, ale poddał się woli Bożej. Jako człowiek w tym momencie wydawałoby się stracił wszystko, łącznie z życiem. Ale jako Syn Boży zyskał wszystko, bo Ojciec wzbudził go z martwych trzeciego dnia, jak poświadczyło wielkie grono świadków. I o tym czytamy. I jednocześnie przyniósł na świat zbawienie, z którego możemy korzystać. Tutaj tylko zachęcę jeszcze, żeby idąc dalej tą myślą, przypomnieć sobie kazanie Tomasza niedawne pod tytułem Śmierć warunkiem życia, że coś musi umrzeć, żebyśmy mieli to nowe, wieczne życie w Chrystusie. I gorąco też zachęcam. W środę nie wszyscy byli, ostatnią. Pastor miał rozważanie zgodnie z wolą Bożą. Tam też jest rozwinięta pięknie taka myśl relacji pomiędzy wolą człowieka, o co człowiek chce się modlić, o co zabiegać, a wolą Boga. Bardzo zachęcam. No i teraz, kiedy ta podstawa tej postawy została ukształtowana, przyszedł czas na test. To tak jak w szkole. Przerabiamy materiał, utrwalamy, a potem przychodzi klasówka. I Bóg powierza Izraelitom zadanie. Ustami króla Cyrusa daje nakaz, żeby wszyscy, którzy są jego ludem, którzy należą do jego ludu, udali się do Jerozolimy, żeby tam odbudować świątynię i przywrócić rzeczy do takiego stanu, w jakim być powinni. Księga Ezdrasza, 1 rozdział, 2-3 wiersz. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu. I później Ezdrasz, pierwszy rozdział, piąty wiersz, czytamy, że wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie. Widzimy więc, że ten nakaz był skierowany do wszystkich, którzy utożsamiali się z Bogiem, którzy deklarowali przynależność do ludu Bożego, bez wyjątku. A dalej czytamy o tym, że nie wszyscy poszli. I z przekazów historycznych i też z lektury księgi Ezdrasza, Nehemiasza wiemy, że nie wszyscy poszli. To był test, pierwszy test postawy. Co jest ważniejsze? Wola Boża, żeby ją wypełnić? Czy to, co dla mnie jest wygodniejsze? Bo przez te kilkadziesiąt lat tam w Mezopotamii Żydzi już się zagospodarowali. Wyrosło nowe pokolenie, które nigdy nie było w Jerozolimie, nie widziało pierwszej świątyni. Część z Żydów się już wzbogaciła. No i teraz co? Najpierw straciliśmy tam wszystko, przyszliśmy tu. Tu już jakoś sobie ułożyliśmy życie i co? Znowu to zostawiać i iść tam, zagospodarowywać na nowo. Nie wszyscy mieli w sobie taką postawę, że ważniejsza jest wola Boża niż moja wola. I dalej, kiedy czytamy o tych, którzy poszli, a to było ponad 40 tysięcy ludzi, nie licząc niewolników, jakichś osób towarzyszących, zaczęli od rzeczy najważniejszej. Jak czytamy w trzecim rozdziale Księgi Ezdrasza, drugi, trzeci werset, wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami Zerubabel, syn Szaltiela, wraz ze swoimi braćmi zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Najważniejsza rzecz. Zaczęli od budowy ołtarza i to na tym miejscu, na którym był wcześniej, kiedyś, w dawnych czasach, kiedy wszystko było tak, jak być powinno, jak Bóg przepisał. Później dopiero zaczęli budować mury świątyni, a jeszcze później mury miasta. I to jest obraz, który nam pokazuje, że musimy wszystko w swoim życiu uporządkować najpierw. Postawić rzeczy na właściwym miejscu. Boga postawić na właściwym miejscu w naszym życiu, na pierwszym miejscu. Musimy uporządkować swoje myśli, aby mieć prawidłowe wyobrażenie o Bogu. Nie takie, które my sobie tam jakąś narrację zrobimy, jakieś wyobrażenie na podstawie jednego wersetu i tego, co gdzieś tam usłyszeliśmy, ktoś nam coś powiedział, coś sobie dopowiedzieliśmy. Ale musimy uporządkować myśli, by mieć prawdziwy obraz Boga, a wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest Jego wola i będziemy mogli ją wykonywać. I tu znowu pozwolę sobie przypomnieć i zachęcić do odtworzenia sobie jeszcze raz, odsłuchania kazania naszego pastora. Uporządkujcie swoje myśli. Po raz kolejny jakby odwołuję się do innych kazań, ale w naszym gronie to chyba nie powinno nikogo dziwić. Bóg mówi. I to są ważne rzeczy. Warto do nich wracać, nie tylko odsłuchać w niedzielę i zapomnieć, ale wracać do tych przesłań. One są ważne. Dalej zwróćmy uwagę, że oni robili to wszystko razem. To było zadanie, którego nie był w stanie wykonać żaden człowiek w pojedynkę, ani żadna malutka grupeczka. To było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy po powrocie, część z nich zamieszkała w Jerozolimie, część w okolicznych miastach, wioskach, ale pomimo to czytamy, że oni współdziałali. Były przydzielone konkretne prace, które wykonywali. I to jest bardzo ważny obraz, że w tej postawie musi być takie myślenie, że jesteśmy Kościołem, jesteśmy zborem, jesteśmy razem w tej pracy, którą Bóg nam powierza. Żeby nie było tylko, że Stary Testament, to sięgnijmy do listu do Efezjan, 4 rozdział. 11-14 wiersz, czytamy takie słowa. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, byśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Widzimy więc, po co Bóg kładzie taki nacisk, żebyśmy wykonywali Jego pracę, Jego zadania, które nam powierza wspólnie, razem, nie migali się od tego, nie próbowali gdzieś tam w pojedynkę czy na boku, bo wspólne działanie zboru prowadzi do tego, że po pierwsze zbór wzrasta jako społeczność. Po drugie, my, którzy w zborze jesteśmy, możemy dojść do dojrzałości w wierze. Dojrzałość w wierze nie oznacza wyższego poziomu przeżyć, ale oznacza, że człowiek dojrzały w wierze wykonuje wolę Bożą. Żyje tak, jak Bóg chce, żeby człowiek żył. I kiedy jesteśmy w społeczności zboru, kiedy razem wykonujemy różne zadania, to dochodzi do takich sytuacji, że jak ktoś wpada na głupi pomysł albo zaczyna robić coś głupiego, to inni zaraz go skorygują, tak? Bo jesteśmy w społeczności. I dzięki temu właśnie możemy wzrastać i dzięki temu też dochodzimy do takiego zdrowego obrazu Boga i niezafałszowanej Ewangelii, przez co jesteśmy odporni na różne zwiedzenia, nowinki, jesteśmy bezpieczni. Jeżeli żyjemy w takiej postawie, do jakiej wzywa nas Bóg. Nieco dalej, ciągle list do Efezjan, 4 rozdział, 15-16 wiersz. Jest jeszcze bardziej podkreślona rola tego, abyśmy poczuwali się do tego, że jesteśmy częścią zboru. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Kościół to nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie. To nie jest tak, że jest taki ogólnoświatowy kościół i ze wszystkimi mamy społeczność. Oczywiście zbory Boże są na całym świecie, ale zbór w Nairobi ma swoją pracę. Zbór w Olszynce ma swoją pracę. My możemy oczywiście mieć jakiś kontakt, wymieniać się informacjami, ale nie ma takiej żywej społeczności na co dzień. Nie tą samą pracę wykonujemy, chociaż tego samego rodzaju. Kościół to przede wszystkim lokalny zbór, do którego Bóg nas przyprowadził, w którym jesteśmy i za pośrednictwem którego wykonujemy pracę Bożą. Ta społeczność Kościoła to rozmowy, to uścisk, to wspólna modlitwa, wspólne problemy, wspólna praca. Nie ma takiej więzi z kimś, kto mieszka za oceanem. Takie fruwanie to tu, to tam, bo tu jest fajnie, tu jest miło, tu ktoś poklepał po ramieniu, tam ktoś powiedział miłe słowo. To nie jest konstruktywne. Nie przynosi trwałych owoców. Jesteśmy wszędzie i nigdzie i nie mamy jakiejś bliskiej relacji. Zbór, z czym się kojarzy? żmudna, systematyczna praca, wysiłek i odpowiedzialność. Nie każdemu to pasuje. Czasami bywa nudno, bo przez dłuższy czas nic atrakcyjnego się nie dzieje. Ale przykład tych Żydów, którzy wrócili i przez lata, bo odbudowa tej świątyni zabrała im lata, im się nie nudziło. Kamień po kamieniu, belka po belce budowali. I trwali w społeczności ze sobą. Co jest jeszcze w tej historii bardzo charakterystycznego? To, że Bóg dał im zadanie i Bóg wyposażył ich do wykonania tego zadania. Można by długo mówić, nie bójcie się, nie będę na ten temat przynudzał, ale jest to fascynujące. Jeżeli będziecie mieli czas, zachęcam, żeby przeczytać tą księgę Ezdrasza. Ona nie jest długa. To jest niesamowite, w jaki sposób Bóg na wiele sposobów wyposażał ich do wykonania tego zadania. Zapewnił im przychylność władz państwowych. Kolejni królowie, Cyrus, Dariusz, Artakserkses, wydawali akty prawne, które na podstawie których finansowano tą budowę, na podstawie których oni byli też otoczeni opieką prawną. Tam nawet jest taki edykt z prawa karnego, który mówi o tym, że ci, którzy będą przeszkadzali w odbudowie świątyni, poniosą konsekwencje, łącznie na przykład ze zburzeniem domu. To jest niesamowite. Czytamy tam, że król perski dał pieniądze z kasy państwowej na tą budowę. Co więcej, swoim poddanym zalecił przekazanie darowizny Żydom, którzy odbudowali świątynię. Dzisiaj mamy ten 1% podatku, tak? Że to jest podatek, który i tak nam zabiorą, ale możemy dać na jakąś instytucję. I tu coś, taki podobny mechanizm jest, tak? Że z jednej strony król perski wskazuje, że jego poddani mają Żydom dać dobrowolne ofiary, ale też takie nie do końca dobrowolne. Czyli to jest coś w rodzaju takiego 1%. Tak? Mamy darowizny od samych Żydów. Niektórzy byli zamożni, byli pobudzeni i oni też dorzucili się do tego dzieła. Mamy opisaną sytuację, kiedy król perski postanowił zwrócić Żydom sprzęty świątynne, które zostały zagrabione z tej pierwszej świątyni. One cały czas tam były w skarbcu przechowywane, one miały wielką wartość. Zostały wydane Żydom, aby dalej służyły Bogu w świątyni tej nowej, odbudowanej. Czytamy tam, że król dał też przydział na drewno i kamienie z lasów i kamieniołomów państwowych. Dla młodszego pokolenia to jest mniej zrozumiałe, ale ci, którzy budowali coś w PRL, pamiętają, że można było mieć pieniądze, na składzie materiałów budowlanych wszystko było i nie można było tego kupić. Potrzebny był przydział, czyli taki kwit na cement, na wapno, na cegły, pustaki i dopiero z tym kwitem wydali nam te materiały budowlane. I tutaj jest analogicznie. Królowie wydali kwit, z którym Żydzi mogli iść do lasów państwowych, żeby wydali im te belki z cedrów i do kamieniołomów, żeby stawiać mury. Dalej czytamy, że została zapewniona codzienna dostawa zwierząt na ofiary, na koszt państwa. Bóg wyposażył też to zgromadzenie Żydów właściwym przywództwem. Czytamy o roli tego namiestnika Zerubabela, kapłana Jeszuły, naczelników rodów. Czytamy też o księciu Szeszbasarze, który pośredniczył w tych rozliczeniach finansowych z państwem. Bóg dał zachętę proroczą. W tym czasie działał prorok Ageusz, Zachariasz. Wreszcie Bóg dał wielu ludzi niewymienionych z imienia i nazwiska, ale zdolnych do wykonania różnych prac. Niesamowite. Ale nie musimy takich niesamowitych rzeczy szukać tysiące lat temu w starożytności. Ci, którzy pamiętają odbudowę tego miejsca, w którym się spotykamy, mogą poświadczyć i opowiedzieć, że tu też to cudowne Boże działanie miało miejsce Bóg też zapewnił przychylność władz, zapewnił środki finansowe, materiały, narzędzia, zapewnił ludzi. Odrywając się od tego materialnego wymiaru, Bóg też wyposażył nas w sposób wystarczający do tej pracy duchowej, którą prowadzimy, do tego bieżącego funkcjonowania zboru. Dał nam odpowiednie przywództwo, dał nam różne złote rączki, dzięki którym instalacje, z których korzystamy, działają, dzięki którym przychodzimy do czystej, schludnej kaplicy. Bóg wyposażył nasz zbór w ludzi uzdolnionych muzycznie do śpiewu, do grania, do prowadzenia chóru. Bóg wyposażył nas w osoby, które uczą nasze dzieci w szkole niedzielnej i owoce tej pracy możemy oglądać, piękne owoce. Bóg też wyposaża nasz zbór w osoby poruszone do pracy misyjnej. Niedawno dwie osoby opowiadały po powrocie z Afryki, co tam się dzieje. Niedługo nas trzecia osoba jedzie do Azji. Zaczyna się dziać. Bóg wyposaża. Nie musimy ściągać jakichś misjonarzy z zewnątrz. Bóg powoła ich z naszego grona. I skoro Bóg wyposaża, i Żydzi to widzieli w tamtej historii, że Bóg ich wyposażył, to w sposób naturalny w nich nie było takiej postawy, żeby teraz szukać czegoś więcej, czegoś na zewnątrz. Kiedy oni przyszli do Jerozolimy, to nie rozeszli się po okolicy i nie zaczęli szukać, kto im pomoże, a może zrobić jakąś zbiórkę, zbierzemy więcej pieniędzy, to więcej się uda zrobić, będzie łatwiej, a może jakichś lepszych przywódców, takich bardziej zaradnych. Nie. W Księdze Ezdrasza w 6 rozdziale, 3-4 wiersz, czytamy takie słowa. To jest mowa o tym, jak ma wyglądać ta odbudowywana świątynia. To jest w jednym z tych aktów prawnych wydawanych przez ówczesną władzę. Dom ten ma być odbudowany w miejscu, gdzie składane są ofiary. Jego wysokość ma wynosić 30 łokci, długość 60 łokci, szerokość 20 łokci, z trzech warstw kamienia ciosanego, z jednej warstwy drzewa, których koszt pokryje skarb królewski. Wygląda to imponująco? Mała kapliczka. Bez żadnych ornamentów. Nie przykuwa, nie będzie przykuwała wzroku. To nie jest ta świątynia Salomona kapiąca złotem. To nie jest ta świątynia Heroda, która zachwycała marmurem kolumnami. Mała świątynia, ale ona wystarczała do tego, co mieli Izraelici zrobić. Ona nie miała zachwycać, ta świątynia. Ona miała być jedynie takim narzędziem, że znowu jest miejsce, wokół którego ci Izraelici mogą się gromadzić, gdzie ich myśli mogą biec do Boga i gdzie będzie nauczane Słowo Boże. Więc widzimy, że nie szukali rozwiązań na zewnątrz, co zrobić, żeby to było większe, ładniejsze, bardziej okazałe, jak zyskać tutaj większy rozgłos. Nie szukali nowych wzorców. Oni mieli tutaj wzorzec, jak ta świątynia ma wyglądać. Tutaj, jak ta kaplica była budowana, też nie można było tak, jak się chce. Tylko były plany, trzeba było po obrysie dawnego budynku. Nie szukali na przykład nowych technik spalania kadzidła. Tak jak dzisiaj niektórzy twierdzą, że jak się tu z przodu będzie śpiewać i się będzie machać flagami, to duch będzie lepiej działał. Oni w ogóle nie myśleli o takich rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że byli zajęci wypełnieniem Bożej woli w swoim zborze. Tam w zborze izraelskim, dzisiaj mamy zbór na Olszynce. Byli zajęci wypełnianiem Bożej woli w swoim zborze w taki sposób, jak Bóg to zaplanował. To im wystarczało. No i teraz, widząc, jaka była postawa tych Żydów, którzy z niewoli wrócili, dochodzimy do momentu, kiedy następuje wyjaśnienie, dlaczego tak ostro zareagowali na tą propozycję, wydawałoby się dobrą, i Samarytan. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, 29 wiersz. To są słowa, które opisują, jaka była postawa właśnie tych Samarytan. Tych, którzy przyszli z Bogiem na ustach i tak pięknie mówili o tym, że chcą czcić Boga, czczą Boga i chcą Go czcić w tej nowej świątyni. Tam jest o nich napisane tak, 29 wiersz. Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlił. I 32 wiersz. Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. Dalej 33 i 34 wiersz. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom, według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według Jego ustaw i Jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. I wyszło szydło z worka. Taka pozorna pobożność. Boga mamy na ustach, Jezusa mamy na ustach. Nawet robimy różne rzeczy w Jego imieniu. Widzimy, że postawa tych Samarytan to jest dokładnie taka postawa, jaką mieli Izraelici, zanim Bóg ich wysłał na reedukację do Mezopotamii. To jest taka postawa Bogu świeczkę, diabłu ogarek. I dlatego Samarytanie przyszli od razu, zaraz na początku do tych Żydów, którzy wrócili, żeby przekonać ich do przyjęcia właśnie takiej postawy. Po to, żeby ci Żydzi, którzy przyszli z Bożą postawą, nie byli dla nich wyrzutem sumienia. Dogadajmy się, no będziemy tego waszego Boga czcić, ale poza tym, obok tego, to każdy jak tam uważa. Widzimy zderzenie dwóch postaw. Postawa Samarytan, którzy mówili, wierzę i czczę Boga, ale żyję po swojemu. I temu towarzyszyło nieprawdziwe wyobrażenie o Bogu. Bo przy takim podejściu Bóg równa się Bożek. Oni wyobrazili sobie Boga Jahwe jako jednego z takich bogów innych, w których wierzyli, zanim przybyli do tej ziemi. Z drugiej strony mamy postawę przyjętą przez tych Żydów powracających, że wierzę i czczę Boga, dlatego żyję po Bożemu. Żyję tak, jak Bóg chce. I przy takiej postawie jest prawidłowe wyobrażenie o Bogu. Bóg to jest po prostu Bóg. Taki, jakim się objawił w Biblii. I teraz trzeba jeszcze sięgnąć do pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział. Bo kiedy widzimy, że jest zderzenie, są różne postawy, to trzeba rozeznać, która jest dobra, która zła. Które rzeczy wynikają z której postawy. I tutaj w tym liście do Tesaloniczan czytamy 5 rozdział, 21-22 werset. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. I w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia to jest ujęte takimi słowami. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Dlaczego te słowa musimy przypomnieć na tym miejscu? Ponieważ jest to fragment bardzo często nadużywany. Cytuje się, wszystkiego doświadczajcie, kropka. No i potem jest taka postawa, że biegam to tu, to tam, bo ja muszę sprawdzić to, doświadczyć muszę tego, tamtego, a jeszcze tamtego nie próbowałem, a tam powiedzieli, że jest coś fajnego, lecę. Ale czy do tego zachęca nas Słowo Boże w tym miejscu? Nie. Jeżeli weźmiemy szerszy kontekst, wymowę tego listu i ten bliższy kontekst, to dopowiedzenie 22 wersetu, to tu jest, rozumiemy, że tu jest mowa o czym innym. Tu jest mowa o takiej sytuacji, że żyję normalnie z Bogiem, prowadzę życie w zborze, wykonuję wolę Bożą i jakaś nowinka do mnie dojdzie. Ktoś przyniesie, powie, że a, jest nowy sposób na zrobienie tego czy tamtego, albo o, to należy teraz rozumieć tak albo siak. Ten werset mówi, że w takiej sytuacji każdą taką nowinkę musimy poddać badaniu. Nie, że wpuszczam najpierw do swojego życia i patrzę, co się dzieje, doświadczam, tylko najpierw badam. Zanim wpuszczę to do swojego życia czy do zboru, badam, jakie jest źródło, co za tym stoi. Z jakiej postawy ta nowinka wynika? I dzisiaj mamy dużo takich rzeczy, które wymagają tego, aby je rozważyć. Bardzo modne stają się różne inicjatywy ekumeniczne. Mamy takie różne rady dialogu międzywyznaniowe, między religiami. I niektórzy uważają, że to tam trzeba się do tego grona włączyć, żeby nasz głos był słyszalny. Tylko że jak się wejdzie między wrony, to trzeba krakać jak i one. I potem widzimy ewangelicznych pastorów, którzy razem z imamami, rabinami, popami modlą się za zmarłych. Jakie to jest świadectwo? Na niższym szczeblu, niższym w cudzysłowie, słyszy się, że czasami tak zwani zwykli wierzący próbują gdzieś tam w takiej ekumenii się spotykać, modlić się i potem mówią, o, jak ci katolicy tak się pięknie modlą i to do Jezusa. Dzisiaj tak, ale następnego dnia idą do siebie na mszę i tak samo pięknie modlą się do Maryi. A jeszcze następnego dnia tak samo pięknie niosą niemowlę do chrztu. Niemowlę, które jeszcze nie uwierzyło, nie wyznało wiary, bo jeszcze jest za małe. I jeżeli ktoś tak czyni i brata się z tymi różnymi ludźmi, którzy mają nieprawdziwe wyobrażenie o Bogu, którzy hołdują wykrzywionej Ewangelii, to dajemy tym ludziom przekonanie, fałszywe przekonanie, że ich postawa jest prawidłowa, że ich poznanie Boga jest prawidłowe. Dajemy im sygnał, że ich wiara jest okej, że w ich życiu wszystko jest okej. I jak tacy ludzie mają przyjść do opamiętania i nawrócić się do Boga, skoro oni uważają, że w ich życiu nic nie wymaga zmiany, bo jest okej. Nie możemy pozwolić sobie na takie myślenie, że jeżeli ktoś mówi dobrze o Bogu 95%, a tylko 5% to jest fałsz, to możemy przejść nad tymi 5% i będziemy tutaj razem. Nie, bo za jakiś czas z tych 5% zrobi się 50%, a na końcu drogi się okaże, że mamy taką samą postawę jak ci Samarytanie. Więc podsumowując, bo już ognisko się pali, postawa, która jest godna naśladowania i jest rekomendowana przez Słowo Boże, zaczyna się od szczerego przekonania, że nie żyję dla siebie, ale żyję tak, jak Bóg chce i wykonuję Jego wolę. Tej postawie towarzyszy świadomość, że Kościół, zbór ma do wykonania zadania, które Bóg nam powierzył i te zadania są do wykonania przez nas wspólnie. Wszyscy jesteśmy częścią ciała, którego głową jest Chrystus. Tej postawie towarzyszy przekonanie, że Bóg wyposażył nasz zbór w sposób wystarczający do tego, co mamy tutaj na Olszynce w Gdańsku zrobić. Tej postawie towarzyszy też takie życie, że nie szukamy niczego na zewnątrz, bo jesteśmy zajęci pracą, którą mamy do wykonania tu i teraz. I wreszcie w tej postawie jest miejsce na to, że badamy wszystkie nowalijki, aby nam nie zaszkodziły. Najlepiej to robić właśnie też w gronie zboru, bo czasami własny osąd może być mylący. Dobrze jest, jak usłyszymy coś nowego, przyjść w gronie zborowników, to przegadać. Może już ktoś wcześniej się z tym zetknął, doświadczył i nie musimy tej pracy wykonywać ponownie. Powstańmy. I myśląc o tym wzorcu, który Bóg nam daje, wołajmy do Niego.